się budzimy i razem z nami obudził się już nasz gość, pan Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie.
Witam, dzień dobry.
No to może na początek oczywiście sytuacja, która jest w strefie Gazy. Prezydent Palestyny Mahmud Abbas powiedział, że ostrzał szpitala, w którym zginęło dzisiaj w nocy 500 osób, to ohydna masakra wojenna. Rozpoczęły się liczne demonstracje w całym regionie. Panie redaktorze, co się dzieje? Czego możemy się jeszcze spodziewać w tym konflikcie?
No przede wszystkim powinniśmy się spodziewać działań lądowych, czyli wkroczenia wojsk izraelskich do przynajmniej części strefy Gazy. Takie oczekiwanie od kilku dni. Wydaje mi się, że dzisiejsza zapowiadana wizyta Joe Bidena w Izraelu, też w sąsiedniej Jordanii, no spowoduje przesunięcie tego momentu. Natomiast no, to jest kwestia czasu, kiedy Izraelczycy wkroczą do strefy Gazy. No i co wtedy zrobi Iran i jego sojusznicy w regionie, bo tutaj wtedy pojawia się groźba wsparcia kolejnych frontów w tej wojnie, przede wszystkim na granicy z Libanem, czyli mówimy o Hezbollah, ale też niewykluczone, że na granicy z Syrią, bo tam też od pewnego czasu Iran rozmieszcza oddziały takich różnych szyickich formacji zbrojnych, które od lat naprawdę działają na terenie Syrii, wspomagając w wojnie domowej reżim Asada, teraz mogą zostać wykorzystane do walki z Izraelem.
Powiedział pan o szczycie w Jordanii, no więc we wtorek wieczorem Jordania odwołała zaplanowany na środę w Ammanie czterostronny szczyt w sprawie wojny Hamasu z Izraelem. Mieli być tam obecni przywódcy Jordanii, Stanów Zjednoczonych, Egiptu i Palestyny. Joe Biden nie leci do Jordanii, tylko leci do Izraela. To jest chyba taki wyraźny sygnał do Stanów Zjednoczonych, do świata zachodniego.
No tak, to tylko pokazuje, że nie ma mowy o jakichkolwiek negocjacjach pokojowych i będziemy mieli do czynienia wyłącznie z rozwiązaniami siłowymi. Więc w tym momencie wizyta Bidena tylko i wyłącznie w Izraelu plus zapowiedzi wysłania też około 2000 amerykańskich żołnierzy, którzy mieliby pomagać Izraelowi, oczywiście nie brać udziału bezpośrednio w walce. No i plus wysłanie dwóch lotniskowcowych na wschód Śródziemnego, no to wszystko zapowiada poważny konflikt, bo po tym, co się wydarzyło 7 października, no Izrael nie może tutaj tego odpuścić i za wszelką cenę, kosztem nawet wielu tysięcy ofiar, no będzie starał się jednak zniszczyć Hamas, czyli wkroczyć do strefy Gazy. Masakra w szpitalu w Gazie na pewno Izraelowi w sensie politycznym, wizerunkowym nie pomoże. Co więcej, może wywołać jeszcze większą niestabilność w innych krajach, bo mieliśmy do tej pory już przecież do czynienia z różnego rodzaju demonstracjami w Europie chociażby, czy atakami nawet, tak jak zabójstwo dwóch szwedzkich kibiców w Belgii, więc ta spirala się nakręca i niestety to nie jest tylko kwestia rozwoju działań wojennych tam w Izraelu i, że tak powiem, przy jego granicach, no ale może to mieć poważniejsze konsekwencje także dla innych krajów, chociażby tych europejskich, gdzie mieszka wiele tysięcy muzułmanów.
Tak jak pan powiedział o tych emigrantach i o tej spirali, która się nakręca, a jak w tym wszystkim widzi pan udział Rosji, bo wiemy o wojnie na Ukrainie, słyszymy też opinię, że to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, służy Rosji, służy Moskwie. No właśnie, jak pan patrzy na Moskwę i jej zaangażowanie, czy po prostu jak obserwują i czy skorzystają na tym konflikcie na Bliskim Wschodzie?
Znaczy tutaj raczej moim zdaniem nie było jakiegoś bezpośredniego zaangażowania Rosji w wywołanie tego konfliktu. Oczywiście ten konflikt jest bardzo na rękę Władimirowi Putinowi i Rosjanom, no ponieważ tutaj zdecydowanie odciąga uwagę świata, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, od wojny na Ukrainie. Wpływa na to, że Amerykanie będą musieli podzielić swoją pomoc Ukraina i Izrael i może być z tym problem, tym bardziej, że w samych Stanach Zjednoczonych no to poparcie, zwłaszcza wśród republikanów, dla pomagania Ukrainie jest coraz mniejsze. No i oczywiście są konsekwencje też regionalne, oczywiście tego typu konflikty, no zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w sytuacji, kiedy w wojnę może być też wciągnięty Iran czy państwa Zatoki, no oznacza droższą ropę. No droższa ropa to są większe wpływy do budżetu Rosji, więc to zawsze Moskwę cieszy. Kolejny taki plus płynący, kolejny zaleta tego obecnego konfliktu bliskowschodniego z punktu widzenia Rosji, no to jest, no wygląda na to, że już storpedowanie tego procesu normalizacji relacji pomiędzy Izraelem a światem arabskim. Bo przypomnę, że w ostatnich latach no, udało się znormalizować stosunki dyplomatyczne Izraela z szeregiem różnych państw muzułmańskich. No to, natomiast no, tym takim kluczowym osiągnięciem miało być porozumienie z Arabią Saudyjską i podobno w ostatnim czasie było te rozmowy w tej kwestii wyglądały bardzo obiecująco. No, obecna sytuacja sprawia, że będziemy mieli do czynienia z konfliktem, jeśli nie konfliktem gorącym, to zimną wojną pomiędzy Izraelem a światem arabskim. Na tym wszystkim oczywiście Rosja korzysta. Natomiast powiem tak, oczywiście tutaj przede wszystkim strona ukraińska dużo mówiła o takim bezpośrednim zaangażowaniu Rosji w ten konflikt. Były informacje, że Wagnerowcy mieli gdzieś szkolić członków Hamasu, że Rosja dostarczyła broń Hamasowi. Były też jakieś jeszcze inne takie mniej twarde dowody, powiedzmy, które rzekomo strona ukraińska, wywiad wojskowy ukraiński przedstawiał. Natomiast no, ani Izrael, ani Stany Zjednoczone do tej pory nie potwierdziły, aby miały pewne informacje o tym, o zaangażowaniu Rosji w ten konflikt, albo przynajmniej o zaangażowaniu Rosji w wywołanie tego konfliktu.
Powiedział pan o Ukrainie, o tej wojnie na Ukrainie. To jak teraz będzie z tym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych? Joe Biden dzisiaj, właśnie wizyta w Izraelu, niestety odwołany ten szczyt w Jordanii. No, chyba będzie to zaangażowanie, czy ta pomoc i militarna, i finansowa słabo, jeżeli chodzi o Ukrainę, a patrząc na Izrael i na to, co tam się dzieje, to Stany Zjednoczone będą musiały, albo będą chciały przede wszystkim zaangażować się też w ten konflikt, który dzieje się tam, czy Ukraina będzie poszkodowana i po prostu dostanie rykoszetem przez to, co się dzieje w Strefie Gazy.
No tutaj oczywiście administracja Joe Bidena stara się powiązać te dwie kwestie, chociażby w Kongresie, tak, żeby ta pomoc dla Ukrainy była jakoś powiązana formalnie z pomocą dla Izraela. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że Izrael jest, był i będzie dla Stanów Zjednoczonych no, tym zdecydowanie najważniejszym sojusznikiem. Więc jeśli nawet teraz, to oczywiście są sygnały ze strony amerykańskiej, chociażby ostatni ten szczyt Ramstein, wypowiedzi szefa Pentagonu o tym, że tutaj się nic nie zmieni, jeśli chodzi o pomaganie Ukrainie. Nie, to tutaj raczej należy spodziewać się pewnej redukcji pomocy, zwłaszcza w momencie, kiedy na dobre rozpocznie się kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych. Później zobaczymy wyniki wyborów. No to wszystko sprawia, plus oczywiście to, że ten konflikt tak długo trwa i nie widać szans do zakończenia, więc to musi wywołać swego rodzaju także polityczne zmęczenie. Nie mówię już o zmęczeniu tym konfliktem opinii publicznej, chociażby Stanów Zjednoczonych. I raczej, jeśli miałbym tutaj przewidywać, czy ta pomoc się utrzyma na tym poziomie, co teraz, czy będzie większa, czy mniejsza, no to raczej będzie się zmniejszać. I wydaje mi się, że Zełenski też zdaje sobie z tego sprawę. Tym bardziej, że ta kontrofensywa nie przyniosła przełomu. Stąd może też pewna zmiana w polityce zagranicznej Kijowa, takie przeproszenie się z Berlinem. No być może powoli przygotowywanie się, godzenie się z myślą, że nie da się jednak wyzwać całego tego terytorium, nie tylko, bo są oficjalne cele wyzwolenia Krymu czy części Donbasu, ale nie uda się wyzwolić nawet tych terenów, które Rosja zajęła w trakcie tej kampanii. Stąd będzie ten reset w stosunkach z Niemcami, stąd powoli przygotowywanie się na to, że trzeba będzie usiąść do stołu rozmów z Rosjanami. No a tutaj naturalnym takim mediatorem, pośrednikiem najlepszym wydają się Niemcy.
Czyli przewiduje pan w najbliższym czasie takie rozmowy pokojowe pomiędzy Ukrainą i Rosją?
W najbliższym czasie nie. To tutaj na pewno, moim zdaniem, przynajmniej ze strony rosyjskiej do czasu wyborów prezydenckich wiosną przyszłego roku, Putin sobie nie pozwoli na tego typu rzeczy, bo to zostanie odebrane troszkę jako oznaka słabości. Rosja może tę wojnę prowadzić jeszcze bardzo długo, więc czas gra na jej korzyść. Wydaje mi się, że to tutaj Ukraina będzie musiała w pewnym momencie wyciągnąć rękę do Moskwy, tym bardziej jeśli no, te okoliczności zewnętrzne, tak jakby chociażby wspomniana redukcja pomocy wschodniej, czy też wręcz już naciski ze strony Zachodu wpłyną na stanowisko Kijowa.
Bardzo dziękuję za ten głos. Pan Grzegorz Kuczyński, ekspert do spraw wschodnich, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję panie redaktorze za rozmowę.
Dziękuję.
7:42 na naszych zegarach za kilka minut. Porozmawiamy z kolei na temat tego, jak Rosja, o której dzisiaj sporo mówimy, przyjęła wybory w Polsce. Czy Polska pozostanie antyrosyjska? Porozmawiamy także o wczorajszym, chyba jednym z ostatnich albo ostatnim odcinku serialu Reset, który mówił o uzależnieniu polskiej energetyki od właśnie rosyjskiego gazu, od rosyjskich firm. Za kilka chwil pan profesor Włodzimierz Marciniak, były ambasador RP w Moskwie. Zapraszam na rozmowę, a z nami muzyka Julie London, bo patrzymy na kalendarium muzyczne. 18 października 2000 roku zmarła Julie London, a właściwie Gayle Peck, piosenkarka i aktorka. A dzisiaj z nami Fly Me to the Moon.